Czy chcąc powiesić obrazek w mieszkaniu, potrzebujesz wiertarki czy tylko dziury w ścianie? Odpowiedzią na to pytanie jest właśnie sharing economy, czyli światowy trend, który zmienia myślenie milionów ludzi i napędza gigantyczne biznesowe przedsięwzięcia. O rewolucji, skutkach tego trendu i inspiracjach można było usłyszeć podczas konferencji Zmień perspektywę na biznes.
Michał Enota. Jest to taki nurt w światowej gospodarce, który umożliwia użytkownikom dzielenie się wspólnymi zasobami, na przykład dzielenie się wspólnym przejazdem, kiedy gdzieś chcemy pojechać, powiedzmy, na dłuższą podróż i mamy kilka miejsc w samochodzie, to rozwiązania sharing economy pozwalają nam tak naprawdę połączyć się z użytkownikami, którzy potrzebują dostać się w to miejsce i wspólnie podzielić się kosztami, mimo że jesteśmy dla siebie totalnie nieznanymi osobami. Aplikacja jakby umożliwia poznanie się, zapewnia bezpieczeństwo i zapewnia też bezpieczeństwo tej transakcji. Są pewne usługi, których nie da się podzielić, takie już bardzo profesjonalne, typu powiedzmy księgowość czy usługi lekarskie, natomiast takie podstawowe jak przejazd, jak zakwaterowanie czy jedzenie jak najbardziej możemy się podzielić. Tak naprawdę główne konie napędowe sharing economy, czyli te firmy, które pozwalają dzielić się przejazdem bądź dzielić się zakwaterowaniem. Największymi przykładami jest Uber i Airbnb, które są najbardziej kojarzone troszeczkę niesłusznie z sharing economy, natomiast one dostarczają Airbnb zakwaterowania, a Uber przejazdy. Na przejazdy pozamiejskie najpopularniejszą platformą jest BlaBlaCar. Polski odpowiednik jest, z tego co wiem, Janosik. Niedawno wdrożył taką funkcję, ale nie jest ona jeszcze na tyle znana jak BlaBlaCar w Polsce. Głównie osoby młode, powiedzmy, no, żeby nikogo nie skrzywdzić, do 30 lat. Taka jest główna kategoria osób korzystających z tych rozwiązań. Aczkolwiek no, w wyższych kategoriach wiekowych też staje się to coraz bardziej popularne, ale głównie jednak do 30 lat użytkownicy nowych technologii, osoby pracujące w jakichś takich bardziej dynamicznych branżach najchętniej korzystają z tych rozwiązań. Każda z firm, która tworzy takie rozwiązanie, jakby projektuje swoją aplikację w ten sposób, żeby zagwarantować jak największe bezpieczeństwo użytkowania, to znaczy dając jakiś system ocen, dając możliwość komentowania, weryfikacji tożsamości i zachowań osób korzystających z platformy. Jakby za tym stał główny pomysł tego nurtu sharing economy, czyli ludzie zaczęli zadawać sobie podstawowe pytanie, czy potrzebuje dziury w ścianie, czy potrzebuje mieć całą wiertarkę, którą będę trzymał przez 2 lata w szafie. I w ten sposób też powstają platformy umożliwiające dzielenie się takimi drobnymi usługami napraw domowych, jak również właśnie udzielanie sobie wspólnych korepetycji, doradzanie, cokolwiek.
Kolejny prelegent zarabia na opowiadaniu historii.
Cześć, nazywam się Paweł Tkaczyk. Podstawą jest produkt oczywiście na takim rynku, gdzie ludzie coraz częściej sobie przekazują różnego rodzaju opowieści. Jeśli produkt nie będzie spełniał oczekiwań, to ta wieść się bardzo szybko rozniesie. Natomiast problemem z drugiej strony jest to, że jest olbrzymia ilość produktów, które są wystarczająco dobre. One się nie różnią praktycznie od siebie i wtedy storytelling tak naprawdę zaczyna odgrywać rolę, bo jeśli konsument może wybrać, a nie potrafi wybrać, ma do wyboru 10 kont bankowych, które się nie różnią właściwie niczym, to ta opowieść, którą usłyszy, rzeczywiście wpływa na ten wybór. Jeśli ten produkt nie byłby wystarczająco dobry, to ludzie by nie zainwestowali. Dobra marka musi być użyteczna, to znaczy, że ona daje jakąś użyteczność i to, że ludzie chcą na przykład dawać pieniądze zespołowi, nie mam z tym problemu, natomiast ten zespół musiał tym ludziom dać coś użytecznego. Jeśli to jest wystarczająco użyteczne, to wtedy zaczynamy zwracać uwagę na to, ok, co jeszcze poza tą użytecznością mogę dostrzec w tym produkcie i okazuje się, że wtedy właśnie zespół, wartości, kultura i tak dalej, to są te ważne elementy. Nie da się ruszyć marketingu bez dobrego produktu, to ma bardzo krótkie nogi, to znaczy, że oczywiście, że można próbować, ale mnóstwo przypadków na rynku pokazuje, że ludzie wiedzą i jeśli nie spełni się ich oczekiwań, to oni bardzo głośno będą o tym mówić, więc bardzo szybko taki produkt zyska złą sławę i ludzie będą wiedzieć, że nie warto. Kiedyś, jeszcze w latach 60. istniała taka metodologia a propos tego, kiedy my podejmujemy decyzję o wybraniu produktu i mnóstwo tych decyzji było podejmowanych, kiedy człowiek stał przed sklepem, właściwie nawet w sklepie przed półką koło produktu, czytał opakowanie, to był tak zwany pierwszy moment prawdy. Natomiast dzisiaj mamy coś takiego, co nazywa się zerowy moment prawdy, bo my jednak pytamy znajomych, nieznajomych o produkt, kiedy stajemy w sklepie przed półką z produktem, my już prawdopodobnie dosyć sporo o nim wiemy. Także jesteśmy dużo bardziej świadomi. Pytamy znajomych, pytamy nieznajomych i ewentualnie patrzymy w Google.
Trzeba pozwolić się znaleźć, przyznaje Paweł Tkaczyk.
Mnóstwo firm, teksty, które oni piszą na swoich stronach internetowych, to nie jest odpowiedź odpowiedź na pytanie, czego klient chce, tylko to jest taka bardzo egoistyczna odpowiedź na pytanie, hej, kim my jesteśmy i co my robimy. Bardzo stara prawda marketingowa mówi, że klient nie chce kupić młotka, klient chce wbić gwóźdź. I teraz im więcej piszesz na stronie o wbijaniu gwoździ, tym więcej ludzi cię znajdzie i przekona się o twojej użyteczności, a im więcej piszesz o młotku, tym mniej ludzi stwierdzi, że jesteś potrzebny. My dużo wcześniej szukamy, pytamy, zanim zaczniemy kupować produkty, i ta rola pojawienia się w tym zerowym momencie prawdy, w tym momencie, kiedy klient samodzielnie szuka rozwiązania problemu, bardzo mocno się zwiększyła.
Dziś trzeba docierać do indywidualnego klienta, a nie do grupy odbiorców.
Marketing rozwija się w tej chwili w dwóch kierunkach, które teoretycznie są trochę ze sobą sprzeczne. Z jednej strony mówimy o automatyzacji zwiększonej, czyli mamy narzędzia, które pozwalają nam na automatyczne generowanie komunikatów, a z drugiej strony mówimy o czymś, co się nazywa human touch, czyli to takie ludzkie dotknięcie, ludzkie postrzeganie klienta nie jako drugiej strony maszyny, tylko właśnie taka personalizacja. Więc z jednej strony, tak jak powiedziałaś, personalizacja, natomiast z drugiej strony znajomość tych narzędzi, które ułatwiają nam zakup reklam automatyczny, oszczędzają czas i tak dalej, to jest kolejna rzecz, na którą będziemy zwracać uwagę. Wracamy do tego, że podstawą sprzedaży jest dobry produkt. Jeśli jest dobry, to ludzie sobie powiedzą. Oczywiście, że jest spora grupa firm, które mają dobre produkty i nie potrafią o nich opowiadać. Ja zawsze tak mówię, że w tym im pomagam, tu wtedy przychodzę. Natomiast jeśli chodzi o rolę marketingu, to jest kwestia tego, żeby właśnie powiedzieć o dobrym produkcie, to jest rzecz numer jeden, a po drugie marketing, sprzedaż i obsługa klienta, to są takie trzy filary budowania silnej marki w 2017 roku.
Kończymy dzisiejszą audycję Biznes od Podszewki, w której mówiliśmy o konferencji Zmień perspektywy na biznes. Konferencja odbyła się w Pawłowicach, a jej patronem medialnym było Radio Doxa. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, Tomasz Siniew.